Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj temat szkolnictwo wyższe w naszym kraju i przede wszystkim w naszym regionie. W naszej audycji witam serdecznie gości, którymi są pan Adam Chodziński, dyrektor gabinetu rektora Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.
Szczęść
pana
Boże,
serdecznie. Szczęść Boże. Pan doktor inżynier Leszek Gadomski, rektor Kolegium Mazowia, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Sielcach. Witam serdecznie, panie rektorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I początkowo awizowany był dr Ryszard Droba, prorektor do spraw dydaktyki i wychowania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach, ale no, niestety nie mógł przybyć, w związku z tym w zastępstwie jest rzecznik prasowy Uniwersytetu, pan Adam Bobryk, doktor Adam Bobryk.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No więc zaczynamy dyskusję na temat szkolnictwa wyższego. Dzisiejsza audycja jest troszeczkę krótsza, więc ta dyskusja, no myślę, że będzie bardziej taka, jeszcze bardziej żwawa niż zazwyczaj, bowiem czasu mam mniej, a tematów bardzo, bardzo dużo. Panowie, według danych, które ostatnio zostały opublikowane, Polska plasuje się na trzecim miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę studentów w stosunku do całej populacji w danym kraju. Natomiast jest w czołówce światowej, jeśli chodzi o w ogóle o osoby z wyższym wykształceniem. No myślę, że to są takie bardzo optymistyczne dane. Proszę o skomentowanie.
No są to dane ilościowe. Nie wiadomo jak jest z jakością.
Ten o tym będziemy rozmawiali później też na pewno.
Skolaryzacji jest rzeczywiście u nas bardzo wysoki. I myślę, że przyczyniło się do tego ostatnie 20 lat rozwoju szkolnictwa wyższego. W zasadzie od ustawy z 1990 roku, która pozwoliła na tworzenie uczelni wtedy niepaństwowych, teraz nazywanych uczelniami niepublicznymi. Od tego czasu w zasadzie mamy taki boom edukacyjny w kraju. Liczba studentów zwiększyła się wielokrotnie. W tej chwili kształcimy około 2 milionów studentów. Trochę niecałe.
Ja pamiętam czasy poprzedniego ustroju, było to bodajże no, 300 tysięcy, czy 250 nawet, takie właśnie były liczby podawane, tak więc skok jest ilościowy bardzo znaczny.
Dzisiaj, pan Adam Chodziński. Jak mogę dodać, to zdecydowanie poprawia się jakość życia, ogólnie jakość życia i powoduje to też większą chęć kształcenia się. Dostępność uczelni, to o czym mój przedmówca powiedział, jest znacznie szersza. Ja powiem na przykładzie naszej uczelni. Robiliśmy takie badania w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej i z badań wynika, że około 30% naszych studentów nigdy by nie podjęło decyzji o studiowaniu ze względu właśnie na środki finansowe, jakimi dysponują ich rodziny. Po prostu młodzież nie byłoby stać, żeby dojeżdżać.
W Polsce musimy odpowiadać teraz na różnego rodzaju wyzwania cywilizacyjne. Z tym związana jest również kwestia stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jeżeli porównamy sobie naszą obecną sytuację z latami 80., w latach 80., żeby można było podjąć dobrą pracę, trzeba było mieć wykształcenie średnie. Teraz takim absolutnym minimum jest wykształcenie wyższe. W ciągu tych ostatnich 20 lat liczba studentów i osób z wyższym wykształceniem znacznie się zwiększyła. Jest to kilkakrotny wzrost. Myśmy przeżywali, zwłaszcza w latach 90., na początku jeszcze obecnego wieku, duże zainteresowanie, zwłaszcza osób, które wcześniej ukończyły maturę, uzupełnianiem swojego wyższego wykształcenia. Praktycznie te roczniki już uzyskały wyższe wykształcenie. Teraz zasadniczo kształcimy tych, którzy aktualnie kończą studia wyższe, dlatego że doskonale zdajemy sobie sprawę. Jeżeli chcemy cokolwiek w życiu osiągnąć, musimy mieć wyższe wykształcenie. Konkurencja jest coraz większa.
No i teraz niejako przechodzimy do ilości i jakości. Jak tutaj te relacje przebiegają? Czy mamy coraz lepszą jakość na polskich wyższych uczelniach?
Ja myślę, że tutaj jakość jest weryfikowana poprzez kilka mechanizmów. Podstawowym mechanizmem to jest Państwowa Komisja Akredytacyjna, które weryfikuje kierunki kształcenia. My jako Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, wcześniej Akademia Podlaska, przechodziliśmy wiele tego typu ocen. Wszystkie mieliśmy oceny pozytywne. Z drugiej strony weryfikacją jest wybór uczelni. Trzeba zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w Polsce zostało zlikwidowanych 14 uczelni wyższych, dlatego że nie miały one kandydatów. Jedna z uczelni łódzkich, gdzie zostało już tylko 200 studentów, kiedy zapadła decyzja właścicieli o jej likwidacji, była, no myślę, znalazła się w sytuacji bezprecedensowej, dlatego że studenci, oni zadeklarowali, my chcemy płacić więcej, tylko nie likwidujcie uczelni. Ale to było zbyt mało środków mimo wszystko, żeby tą uczelnię zachować. Jeżeli mieliśmy czasami, były czasami w Polsce tego typu sytuacje, że lekceważyło się właśnie jakość kształcenia, te uczelnie przegrały. Jeżeli myśli się o funkcjonowaniu uczelni jako instytucji edukacyjne, która niesie pewną misję i ona ma funkcjonować przez wiele lat, a nie funkcjonować w perspektywie, że przez 2-3 lata pofunkcjonuje, zgromadzi jakieś środki finansowe jako czesne i później zniknie, to jest droga donikąd. Trzeba dbać o jakość. Ja myślę, że większość uczelni w Polsce zdecydowanie zdaje sobie z tego sprawę.
No, proszę bardzo, pan rektor.
Ja myślę, że tutaj nie ma wyjścia, o tę jakość musimy dbać, bo wspomniał pan doktor, że Państwowa Komisja Akredytacyjna ocenia kierunki, które prowadzone są na uczelni i wystarczy ocena negatywna, aby ten kierunek przestał istnieć. Także uczelnie sobie z tego zdają sprawę. Natomiast kwestia jakości tego wykształcenia związana jest również z pewną statystyką. 20 kilka lat temu studia podejmowały około 10% populacji. Pamiętamy te czasy, kiedy na Politechnikę trzeba było zdawać egzamin z matematyki, fizyki, z języka obcego i to te przedmioty kierunkowe były zdawane w dwóch takich turach. Ja sam te czasy dobrze jeszcze pamiętam. Także w sytuacji, kiedy teraz przychodzi na studia ponad 50% populacji, to ten poziom musi być niższy. To po prostu jest sprawa statystyki rozkładu krzywej normalnej, prawda? I z tym trzeba się pogodzić. To wykształcenie wyższe trochę się zdewaluowało. Mamy też teraz studia trzystopniowe. No, ten pierwszy i drugi stopień odpowiadający licencjatowi, a później magisterium. Ja myślę, że też w niektórych przypadkach doprowadził do pewnego spadku poziomu kształcenia. Bo proszę zauważyć, że o ile na studiach licencjackich wiele młodzieży kształci się na studiach dziennych, to później studia uzupełniające magisterskie są realizowane na ogół w systemie niestacjonarnym. To jednak jest coś innego. Takim chyba preferowanym systemem uczenia powinny być studia stacjonarne. Studia zaoczne to są w zasadzie czymś, co pozwala, pan doktor o tym mówił, uzupełnić wykształcenie tym, którzy kiedyś nie byli, prawda, w stanie, nie mieli możliwości, bo to szkolnictwo wyższe nie było tak rozwinięte jak teraz. Także ten spadek nastąpił. I trzeba się z tym po prostu pogodzić. Taka sytuacja teraz po prostu jest.
Ale czy na tą likwidację, o której pan doktor Bobryk mówił, tych uczelni, nie miał wpływ to, że w tej chwili mamy niż demograficzny i po prostu brakuje kandydatów na studentów? I niektóre uczelnie, no niestety, ale nie jest mogą to jako związać końca z końcem i muszą.
Nie ma wątpliwości, że to jest jeden z czynników. W ubiegłym roku młodzieży w wieku 19-24 lata mieliśmy 3 600 000. W tym roku mamy 3 300 000. W 2015 roku będzie to jeszcze o 500 000 mniej. Więc tu wzrasta konkurencyjność z punktu widzenia demografii. Poza tym zwróćmy uwagę, wiele osób z Polski wyjeżdża również na zachód do pracy. Wyjeżdża na studia, otworzyła się europejska przestrzeń edukacyjna i my, żeby ten właśnie uzupełniać te braki demograficzne, powinniśmy się też również bardziej otworzyć na młodzież z zagranicy. Po to, żeby młodzież z zagranicy zarówno z zachodu i wschodu nastudiowała. Trzeba pamiętać o tym, że chociażby karta Polaka umożliwia naszym rodakom ze wschodu podejmowanie studiów w Polsce na takich samych warunkach jak nasza młodzież. a ci ludzie, którzy z zagranicy będą nas studiowali, będą później ambasadorami naszego kraju w swoich państwach, tam gdzie je mieszkają.
No ale ci się na usta pytanie, czy polskie uczelnie są tak atrakcyjne, by studenci ze wschodu, z zachodu, północy i południa przyjeżdżali do nas i chcieli studiować?
Cały czas obserwujemy nawet w Siedlcach. Przecież nasz uniwersytet ukończyło około już blisko już 300 osób, obywateli innych krajów. Do większych ośrodków, jak chociażby w Warszawie, Krakowie czy w Poznaniu, ta liczba jest większa. Z tego, co się orientuję, w Kolegium Mazowia też studiują obcokrajowcy. Nawet ministerstwo w jakimś sensie zaczyna zachęcać właśnie, żeby otwierać się na pozostałe kraje. My powinniśmy wykorzystać ten okres niżu demograficznego właśnie na wypracowanie lepszej formuły edukacyjnej, prawda? Kiedy jest mniej młodzieży, trzeba zaprezentować jeszcze lepszą ofertę. To jest dla nas bardzo duże wyzwanie, ale pozytywne wyzwanie.
Ale może pan Chodziński, bardzo proszę.
Jeżeli można, chciałbym tutaj potwierdzić to, co pan doktor powiedział, ale wydaje mi się, że w tym momencie bardziej wpływ na to, czy uczelnia pozostaje na rynku, czy nie, ma jakość, niż demograficzny. My dopiero praktycznie, to jest drugi rok akademicki, kiedy wchodzimy w tą strefę niżu. Przez 10 lat będziemy kształcili około 35% młodzieży mniej. I wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli postawimy na jakość, to przetrwamy na rynku. Podobnie jak to się dzieje w przedsiębiorstwach innych. Jest na świecie jest globalizacja i tu podobnie uczelnie będą musiały postępować. Trzeba będzie się scalać, łączyć w jeden silny ośrodek, który będzie mógł rywalizować z uczelniami, które funkcjonują gdzieś tam obok. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć o studentach z zagranicy. My mamy dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o, nazwę to tak może niezbyt ładnie, pozyskiwanie studentów, szczególnie zza wschodniej granicy. U nas studiują Białorusini, Ukraińcy.
Ale pochodzenia polskiego tylko, czy też rodowici Białorusini?
W większości są to studenci pochodzenia polskiego, czyli studenci, którzy posiadają kartę Polaka. Wtedy studiują na takich samych zasadach jak młodzież polska, ale też są to studenci, którzy nie mogą z różnych przyczyn, głównie z takich, że na przykład rodzice pracują w takich zawodach, gdzie nie mogą się ubiegać o tą kartę Polaka. Dzisiaj dla nas to jest niezrozumiałe, ale tam jest taki świat. Tam jest wielka trudność, żeby rodzic wystąpił o kartę Polaka dla dziecka, bo to może być mało popularne w jego życiu zawodowym, w karierze. Ale też studiują studenci, którzy nie mają karty Polaka. Studiują na zasadach odpłatności. My w tym roku kształcimy ponad 100 takich studentów z zagranicy. Więc naprawdę to też jest droga obrony przed niżem demograficznym. My musimy się otworzyć szczególnie na ten rynek wschodni, bo powiem szczerze, że my jesteśmy bardzo konkurencyjni, gdyż oferujemy dla studenta ze wschodu dyplom Unii Europejskiej.
No to jest na pewno ważny argument. Pan rektor?
W Kolegium Mazowie sytuacja jest troszkę inna, bo jesteśmy uczelnią niepubliczną i studia u nas są płatne. No chociaż w porozumieniu ze Wspólnotą Polską co roku przyjmujemy jednego, dwóch studentów bezczesnego, prawda? To jest takie porozumienie, które ma ułatwić młodzieży pochodzenia polskiego podjęcie studiów w Polsce. Natomiast pozostali, a mamy ich ponad 20, studiują na normalnych zasadach. To zainteresowanie jest spore, ale generalnie to międzynarodowienie studiów w Polsce nie idzie tak dobrze, jakby się chciało. Są wprawdzie podejmowane działania, między innymi przez Fundację Perspektywy, Study in Poland. Było już wiele wyjazdów i do Azji, prawda, i do Afryki. Natomiast znacznego postępu nie ma. Studiuje u nas sporo studentów ze wschodu, zwłaszcza tutaj na ścianie wschodniej. No, trochę żartobliwie powiem, że Biała Podlaska jest bliżej tutaj, prawda, Brześcia i wielu studentów do Siedlec już nie dojeżdża.
Zgadza się.
Przechwytuję białskie uczelnie po drodze.
Szczelne sito.
Natomiast studia dla studentów z zachodu, to wymagają jednak specjalnego przygotowania na uczelni. Potrzebna jest oferta studiów taka pełna w języku angielskim, bo no, nie będzie tutaj, prawda, sytuacji takiej, że przyjadą z zachodu studenci, którzy znają język polski. To są pojedyncze ewentualnie osoby, natomiast generalnie ten język, prawda, jest tutaj pewną barierą. Duże uczelnie, na przykład uniwersytety medyczne, przygotowały taką ofertę i całe roczniki studentów anglojęzycznych przyjeżdżają do Polski, no bo u nas te studia są znacznie tańsze niż na zachodzie. Mm-hmm. Ale to dopiero chyba taka jedna bardziej znacząca jaskółka jak gdyby na tym polu.
Panowie, kiedy mówimy o jakości i ilości, czy tutaj no mimo wszystko czynnik ekonomiczny dla państwa uczelni nie odgrywa znaczącej roli? No wiadomo. Jeżeli chcemy podnieść jakość, wówczas jest większe sito naboru kandydatów, a to się zmniejszy ilość. Czy w związku z tym no, nie jesteście czasami postawieni pod ścianą, że no, musimy pójść troszeczkę w ilość, żeby przeżyć, no, mówiąc wprost.
Musimy pamiętać o tym, że jest pewien etap kształcenia i młodzież przychodzi do nas już z pewnym przygotowaniem. Ja bardzo się cieszę, że na maturę wróciła matematyka, bo to zdecydowanie będzie
zawodowych, powiedzmy, uczelni.
Dokładnie, będzie podnosiło jakość. W tym roku otworzyliśmy nowy kierunek, jakim jest budownictwo, który no, był hitem, po prostu strzałem w dziesiątkę. No i tutaj, tu mieliśmy to sito, no bo naprawdę te kierunki techniczne, one muszą być takim oczkiem w głowie uczelni i nie możemy tutaj dopuścić, no ogólnie powinniśmy dbać o tych wszystkich studentów i nie dopuszczać do tego, żeby wychodzili od nas nie z takim stuprocentowym wykształceniem, jak my to widzimy, ale szczególnie właśnie na tych kierunkach technicznych ta jakość będzie się zdecydowanie poprawiała właśnie przez wprowadzenie matematyki.
A jak państwo reagujecie na potrzeby rynku pracy? Jak te relacje zachodzą? Czy to jest jakaś stała obserwacja? Czy konsultujecie się z kim? Czy z samorządami tutaj w naszym regionie, no, w skali ogólnego kraju? Jak wygląda tu sytuacja? Reakcja na rynek pracy, no i potrzeby pod tym względem i kształcenie.
No, takie kontakty mają na pewno wszystkie uczelnie, zarówno Uniwersytet, jak i Kolegium Mazowia są członkami Siedleckiej Rady Biznesu. Są regularne spotkania w ramach tej rady. No, jest to pole do wymiany doświadczeń. Oczywiście tworząc nowe kierunki obserwujemy rynek, obserwujemy no, potrzeby rynku pracy, ale również oglądamy statystyki, które z kierunków są najbardziej popularne, gdzie młodzież najchętniej, które kierunki najchętniej wybiera. No i to stanowi o tej polityce tworzenia kierunków, chociaż trzeba przyznać, że no nie jest to coś, co robi się, prawda, szybko i łatwo. Utworzenie nowego kierunku wymaga no, przygotowania odpowiedniego wniosku, znalezienia kadry, która będzie stanowiła minima kadrowe. I tutaj w Białej Podlaskiej ostatnio uruchomiono budownictwo, finanse i rachunkowość. My te kierunki już mamy od dawna, ale wiemy też, ile kosztowało pracy, żeby to budownictwo uruchomić, prawda? Kierunek taki już stricte techniczny, wymagający no, pewnej bazy również takiej laboratoryjnej, a zatem również droższy niż inne kierunki. Także tutaj no, staramy się nadążać za tymi potrzebami, ale te zmiany nie są tak dynamiczne, no, jakby się chciało.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny również obserwuje potrzeby naszego regionu i my mamy możliwość odpowiadania na potrzeby regionu, nie tylko przez tworzenie kierunków, które, tak jak pan rektor wspominał, to jest bardzo taki długi proces, ale również przez tworzenie specjalności na poszczególnych kierunkach studiów, czy funkcjonowanie studiów podyplomowych. Studia podyplomowe, myślę, że są taką najskuteczniejszą, najszybszą formą reakcji i odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Poza tym w tym roku zaoferowaliśmy dwa nowe kierunki studiów, które cieszyły się dobrym zainteresowaniem. Jeden to stosunki międzynarodowe, dający naszej młodzieży możliwość, myślę, niepowtarzalnych studiów, a drugi to jest stricte odpowiadający gospodarce naszego regionu, czyli dotyczący produkcji mięsnej.
Ale panowie, ja chciałem się dowiedzieć, czy państwo dostajecie jakieś sygnały, no nie wiem, od lokalnych biznesmenów, od samorządów, że słuchajcie, no trzeba taki kierunek uruchomić, że tak się wyrażę, no bo są takie potrzeby, czy takie sytuacje nie zachodzą?
Jeżeli chodzi o uczelnie w Białej Podlaskiej, W tej chwili Instytut Ekonomii i Zarządzania ma dosyć ciekawy grant, który właśnie pomaga tak jakby znaleźć ten wspólny język z przedsiębiorcami. W gruncie rzeczy to my bardziej wychodzimy do przedsiębiorców w całym powiecie z ankietami, z zapytaniami, bo chcemy pokazać, że jest pewna zależność. Uczelnia nie może funkcjonować sama sobie. Uczelnia ma być filarem całego regionu, ma pracować na rzecz tego regionu. To są zjawiska, które po prostu muszą współgrać ze sobą. My pytamy tych przedsiębiorców, oczywiście trudno jest dostosować ofertę uczelni do wszelkich wymagań, ale na pewno staramy się szukać takich odpowiednich trendów i iść, że tak powiem, z prądem, żeby przedsiębiorca, który funkcjonuje na danym rynku, był zadowolony. Ja powiem tak, że przez to właśnie buduje się gospodarkę regionu. Chciałbym tutaj dać przykład Wrocławia, który tak pięknie się rozwija. I to jest przykład całej tutaj wschodniej części Unii Europejskiej. Dlaczego tam jest to siedlisko przemysłu? Dlatego, że są na wysokim poziomie uczelnie i absolwenci tych uczelni i studenci. Bo to się odbywa w ten sposób, że ogromne konsorcjum z branży IT robi światowy konkurs i ten konkurs wygrywa student, bardzo często z Polski. I konsorcjum się zastanawia, skąd ten student jest, gdzie on się uczył. I widzi, że wtedy warto inwestować w ten region, bo tam jest wykwalifikowana kadra. Nam tego brakuje tutaj na wschodzie. Siedlce być może są w troszkę lepszej sytuacji niż Biała Podlaska. Natomiast, tak jak wiemy, przemysł na wschodzie czy te inne branże kuleją. I szkolnictwo musi być tym kluczem, który pozwoli, żeby region się cały rozwijał.
Proszę pana rektora.
Kolegium Mazowie to w zasadzie dwa kierunki powstały na takie, można powiedzieć, życzenie otoczenia tutaj, no nie tylko gospodarczego.
A to państwo sami robiliście jakieś badania, doszliście do takich wniosków? Nie, czy to była taka obopólna niejaka
często z rozmów nieformalnych kontaktów. Chodźmy tutaj o budownictwo. Tutaj Polimex Mostostal, a osobiście pan prezes Jonek wspominał kilka lat przed powstaniem tego kierunku, że taki kierunek byłby pożądany w Siedlcach. No i rzeczywiście po utworzeniu tego kierunku mamy bardzo wielu studentów, pracowników Mostostalu. Nawet jest tam kolejny wniosek,
się niejako
tak,
w podstawie
aby
rynku.
Utworzyć specjalność konstrukcje metalowe, bo to jest takim głównym przedmiotem zainteresowania tej firmy. A drugi taki kierunek to pielęgniarstwo. Tutaj w zasadzie nie mieliśmy takiego pomysłu, żeby ten kierunek tworzyć. Był nam zupełnie odległy, trochę obcy. Ale zwróciła się do nas Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, że istnieje bardzo duża potrzeba tutaj na rynku utworzenia tych studiów, a zwłaszcza studiów pomostowych, czyli takich studiów, które adresowane są do pań i panów pielęgniarzy ze średnim wykształceniem. Po wejściu do Unii Europejskiej to wykształcenie średnie nie było już na zachodzie uznawane. U nas te kwalifikacje wystarczały do kontynuowania pracy, natomiast na zachodzie już to wykształcenie nie dawało podstawy do zatrudnienia. Także utworzyliśmy te studia w porozumieniu z Okręgową Izbą, ze środowiskiem tutaj medycznym w Siedlcach. No i dzięki temu od 2 lat kształcimy panie pielęgniarki na tych studiach pomostowych. Dodatkowo jeszcze studia te są finansowane ze środków europejskich. W tym roku po raz trzeci wystąpiliśmy z taką ofertą wykonawczą. I przeszliśmy w tym przetargu i przyjęliśmy w tym roku 150 pań. Zaczęły właśnie tydzień temu studia.
Ale panie rektorze, czy to jest dobra sytuacja dla takiej czy innej uczelni, skoro jest utworzony nowy kierunek ze względu na potrzeby rynku, prawda? Ale z drugiej strony uczelnia ma niekiedy kierunki bardzo od siebie różniące się, zawodowe, powiedzmy stricte jakieś metalowe, konstrukcyjne, że tak się wyrażę, a z drugiej strony na przykład pielęgniarki. Czy tutaj, to właśnie, to nie kłóci się ze sobą.
Ja że ten kierunek był odległy, ale może nie aż tak bardzo odległy, bo wcześniej mieliśmy już zdrowie publiczne. To jest też kierunek z grupy kierunków medycznych i mieliśmy już sporą część kadry, którą wykorzystaliśmy, tworząc kierunek pielęgniarstwa. Także tutaj to życzenie udało nam się spełnić, bo były już pewne przesłanki, żeby...
A jak państwo zajmujecie się ewentualnie w przyszłości studentem, na ile możecie mu pomóc w znalezieniu pracy? Jak to wygląda na państwa uczelniach?
My jako, jeszcze jako Akademia Podlaska, obecnie już Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, przede wszystkim uruchomiliśmy Biuro Karier, które ma za zadanie monitorowanie losów naszych absolwentów, ale przede wszystkim zachęcanie przedsiębiorców właśnie, by zatrudniali tych, którzy kończą naszą szkołę. Jest to prezentowanie naszej uczelni jako dobrej kuźni kadr. Ja myślę, że to jest ważne zadanie dla wszystkich uczelni, żeby nie tylko zajmowały się kształceniem młodzieży, ale także by pomagały i stwarzały warunki do późniejszego zatrudnienia.
Czyli no, jakieś działania są prowadzone?
Są podejmowane i myślę, że jest to, jest to znaczące
ale
zadanie.
Ale to może być skuteczne mimo wszystko?
Jest skuteczne.
Nie wiadomo, myślę, wiadomo, że jest trudno na rynku pracy, prawda?
Trzeba mieć przede wszystkim podstawową świadomość. W latach 90. jeszcze posiadanie wyższego wykształcenia dawało 100% gwarancję zatrudnienia.
To było coś po prostu.
Ktoś z wyższym wykształceniem zasadniczo wtedy, na przykład jeżeli nie pracował, to znaczy, że nie chciał, bo miał inne jakieś koncepcje życia. Teraz wyższe wykształcenie daje możliwość posiadania dobrej pracy. I my nie możemy funkcjonować na tych samych zasadach, jak w latach 60., kiedy był nakaz pracy i absolwent miał zagwarantowane podjęcie zatrudnienia. My musimy przekazać wiedzę, ale też wykształcić absolwenta na tyle, żeby on sam w stanie był zagospodarować swoje życie. Żeby on nie tylko posiadał pewną wiedzę, ale żeby posiadał umiejętność aktywnego dostosowania się. Przecież teraz obecne wymogi są takie, że my musimy często zmieniać profil swojego kształcenia. Ja miałem okazję niedawno oglądać pewien dokument, wniosek o zatrudnienie w jednej firmie. I tam były bardzo szczegółowe. Nie tylko kiedy się skończyło studia, ale przede wszystkim kiedy się zaczęło, kiedy była obrona pracy magisterskiej, jakie były dalsze szkolenia i liczbę ukończonych studiów podyplomowych. I nie było, żeby powiedzmy wpisać, jakie ukończenie studia podyplomowe. Tam było 1, 2, 3, 4, 5. Prawda? My podlegamy coraz większym wymogom edukacyjnym. Obecna sytuacja rynku pracy jest taka, że my cały czas musimy podnosić swoje kwalifikacje i uczelnia musi przekazać wiedzę, przekazać pewne umiejętności, stworzyć odpowiednie warunki, ale dużo zależy od aktywności absolwenta.
Bardzo proszę, panie doktorze.
Tutaj chciałem powiedzieć, że Biuro Karier to jest pewien standard na naszej uczelni. W Kolegium Mazowia to biuro istnieje w zasadzie rok krócej niż uczelnia i taki monitoring prowadzimy, chyba wszystkie uczelnie tak, prowadzą. Dokładnie. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaki jest los absolwenta, ale teraz będzie to również w nowej ustawie, o ile prawda, te zapisy będą utrzymane, jako obowiązek. Uczelnia będzie miała obowiązek prowadzić takie badania, ten monitoring i zdawać z tego sprawę ministerstwu. To będzie też jedna z takich ocen uczelni, prawda? Między innymi jakości kształcenia. Czy ten absolwent po wejściu na rynek pracy tę pracę rzeczywiście znajduje?
Prowadzenie takiego biura karier czy inkubatora przedsiębiorczości to jest też pożytek dla samej uczelni, dlatego że my mamy tak jakby link do tego młodego człowieka, który opuścił naszą uczelnię i my możemy bezpośrednio kierować później do niego informacje o działaniach, właśnie o tych studiach podyplomowych. Po prostu jest kontakt. No, w świecie bardzo trudno pozyskać, nazwę to, klienta. Łatwiej utrzymać tego stałego, prawda? Więc to jest też obopólna korzyść i dla studentów, i dla samej uczelni.
Dziękuję bardzo. Chwileczka przerwy i za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
I can understand your feelings, but jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Loziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat szkolnictwa wyższego w naszym kraju, w naszym regionie. Przypomnę, że gośćmi audycji są pan doktor inżynier Leszek Gadomski, rektor Kolegium Mazowia w Siedlcach, pan Adam Bobryk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i pan Adam Chodziński z Szkoły Wyższej,
Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II.
Zmiana niedawno była.
Dokładnie,
jeszcze
tak jest.
Są tutaj zawiłości, tak jak Akademia, Uniwersytet. Panowie, jak można, no i na ile można prowadzić prace badawcze i naukowe, a z drugiej strony normalnym tokiem kształcić studentów? Jak to wszystko pogodzić?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na pewien fakt, że takie uczelnie jak uniwersytet, one muszą prowadzić zarówno badania naukowe, jak i prowadzić dydaktykę. Jest wiele typów szkół, które nie muszą prowadzić badań naukowych. Oni muszą przygotować dobrych fachowców do podjęcia pracy zawodowej. To jest już wpisane w cenę kariery akademickiej, że jeżeli przychodzimy pracować do ośrodka akademickiego, my musimy zdobywać kolejne stopnie naukowe, musimy prowadzić badania. Po to jest uczelnia wyższa. Na przykład na naszym uniwersytecie jest realizowanych aktualnie 398 tematów badawczych i grantów. To jest bardzo poważna ilość. W ubiegłym roku akademickim zorganizowaliśmy 25 konferencji naukowych. Zdobywane są kolejne stopnie naukowe. Bez tego nie ma środowiska akademickiego. To nie jest etap, który mamy na poziomie szkoły średniej, że mamy przekazać tylko wiedzę. My musimy rozwijać i proszę zwrócić uwagę na to, że wykładowcy mają minima programowe, które muszą realizować, które są wyznaczone przez ministerium, ale oprócz tego to jest spory margines swobody dla uczelni, dla wykładowcy, co ma w tym programie się jeszcze dodatkowego znaleźć. I wiele tych elementów to jest właśnie efektem różnego rodzaju badań i analiz, które są prowadzone. Tu nie ma innego wyjścia. Trzeba prowadzić badania, by być ośrodkiem akademickim.
Ale jak to się ma, żeby te wszystkie dokonania wdrażać w polską myśl naukową i ewentualnie w polską gospodarkę?
Różnego rodzaju są możliwości. My na przykład w ubiegłym roku mieliśmy zatwierdzonych 5 patentów. Nie ma też takiego mechanizmu, który mamy często w gospodarce, że dzisiejszego dnia opracowaliśmy nowe jakieś rozwiązanie techniczne, nie wiem, został wyprodukowany nowy procesor do komputerów i od razu ileś fabryk na całym świecie zaczyna produkować, a rynek dobija się o to. W przypadku edukacji efekty są widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Nie uda się mieć efektów, że w dniu dzisiejszym kończymy na przykład etap kształcenia, a jutro widzimy zupełnie nową rzeczywistość. Nie, to będzie perspektywa, jeżeli 5 lat, to jest to minimalny okres. Jest to bardzo delikatna sfera i tu przede wszystkim trzeba patrzeć dalekowzrocznie. Co może być potrzebne za ileś lat? Jakie mogą być konsekwencje tego? Zwróćmy uwagę na etapie niższym. Co zrobiono, wprowadzając podział kształcenia i wprowadzając gimnazja? I jakie mamy tego efekty, prawda? Od razu też po wprowadzeniu gimnazjów, następnego dnia nie było tego widać, ani następnego roku. Teraz mamy różnego rodzaju wyzwania z tym związane.
W związku z tym pytanie, czy taki system, jak tu w tej chwili jest, jeśli chodzi o właśnie kształcenie studentów i prace naukowe, czy to jest optymalna sytuacja, czy tu coś powinno się zmienić?
Mówimy
tutaj też o reformie
kategorii, prawda? Mamy uniwersytet, mamy państwową szkołę wyższą, uczelnię niepubliczną. Nasze te dwie uczelnie należą do kategorii uczelni zawodowych. I tutaj, tak jak pan doktor Bobryk powiedział, ten obowiązek badań naukowych na nas ustawowo nie spoczywa. Natomiast uniwersytet, prawda, z mocy ustawy ma obowiązek prowadzenia badań naukowych, dydaktyki, no i innych jeszcze, ale tutaj głównie o tych mówimy. Chociaż w przypadku, kiedy podejmujemy się kształcenia również na drugim stopniu, na studiach magisterskich, to taki obowiązek badań naukowych pojawia się na tym właśnie kierunku. Bo Państwowa Komisja Akredytacyjna, oceniając kierunek magisterski, ocenia nie tylko jakość kształcenia, dydaktykę, ale również prowadzone przez nauczycieli badania. Na kierunku magisterskim drugiego stopnia kadra już musi być zatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy i w związku z tym ten obowiązek na nią też spada. Także w pewnym zakresie również takie badania na naszej uczelni są prowadzone, ale oczywiście tego porównać się jakoś z uniwersytetem nie da. Jest to zupełnie inna skala. Dodatkowo jeszcze powiem, że to wszystko, czym dysponujemy, to jest czesne studentów. Uczelnie niepubliczne nie mają dotacji. No, oczywiście pojedynczy nauczyciel, jako osoba fizyczna w zasadzie, może ubiegać się o granty i czasami to się udaje, ale żeby dostać te granty, w zasadzie potrzebny jest zespół naukowy i dopiero wtedy staje się to realne.
Mówi się o reformie szkolnictwa wyższego. Czego byście panowie oczekiwali w związku z tą sytuacją?
Jeśli można. Mam tutaj dokument wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem Nowoczesną Polskę budujemy na wiedzy. Wydany teraz niedawno, miesiąc temu otrzymaliśmy. Chciałem Państwu zwrócić uwagę i słuchaczom na jeden taki podtytuł dotyczący reformy, głównych celów reformy szkolnictwa wyższego. Mianowicie taki. Sprawiedliwy dostęp do studiów. I dalej wyjaśnienie. Więcej bezpłatnie, zwiększenie liczby studentów na studiach dziennych w uczelniach publicznych. No tutaj dla mnie jest to pewna sprzeczność. Sprawiedliwy dostęp do studiów i więcej bezpłatnie, ale tylko dla jednej kategorii uczelni. Nie wiem, jak
czyli prywatne,
państwo, czy panowie to oceniacie, bo ten problem nas bezpośrednio dotyka. Mamy od 11 lat stale malejący udział studentów studiów dziennych. Na początku jeszcze jakoś udało się, ten pierwszy rok działalności, prawda, około 20% studentów studiowało na studiach stacjonarnych. Ale ostatnie dwa lata, ten i ubiegły rok, nie przyjęliśmy nikogo na te studia dzienne. No, również dlatego, że ten rynek się trochę kurczy. I sytuacja jest trochę dziwna, bo rodzice, płacąc podatki, utrzymują całą sferę budżetową, między innymi szkolnictwo wyższe. No i jeśli dziecko uczy się w uczelni publicznej, prawda, no to rodzic ma poczucie, że z tych jego podatków ta nauka jest finansowana. W przypadku rodziców, których dziecko studiuje w uczelni niepublicznej, na przykład w Kolegium Mazowia, płacąc podatki utrzymuje pozostałych studentów w uczelniach publicznych, a za swoje dziecko musi płacić pełnoczesne. Ta sprawa od wielu lat wraca, ale ciągle nie ma pozytywnego rozwiązania. W obecnej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym jest zapis w artykule 95, który mówi, że minister określa w drodze rozporządzenia warunki, jakie uczelnia niepubliczna musi spełnić, aby o takie dofinansowanie się ubiegać. I okazało się przez 5 lat, że ten zapis nie był skuteczny. Minister nie wydał rozporządzenia, które określa te warunki, mimo że zapis był wydaje, prawda? Natomiast co się okazało w projekcie, który teraz w Sejmie był 3 dni temu złożony, że ten zapis tego artykułu 95 został zmieniony w taki sposób, że minister może określić te warunki, a zatem stał się opcjonalny. Teraz minister w ogóle nie ma obowiązku czegoś takiego zrobić. Przedtem miał i nie zrobił, a teraz nie musi. Uważamy, uczelnie niepubliczne, że ten zapis jest z punktu widzenia nie tylko naszych interesów, ale interesów studentów i ich rodziców bardzo niekorzystne. No chyba, że celem jest zlikwidować.
Czyli byśmy mieli w najbliższym czasie do czynienia z nową sytuacją, jeśli chodzi o studia wyższe, możliwości, prawda, jeżeli tutaj zamknie się troszeczkę drogę państwu, prawda, do funkcjonowania, no bo tak do tego to wszystko zmierza.
Znaczy ja po prostu tego zapisu nie rozumiem. Mm-hmm. Nie rozumiem, dlaczego ten zapis został zmieniony w sposób bardziej niekorzystny dla uczelni niepublicznych, mimo że były deklaracje rządu, prawda, że będzie się starał również w stronę uczelni niepublicznych pewne środki skierować. Natomiast jest tutaj nie postęp, a raczej cofnięcie się.
Znaczy, nowy projekt ustawy jest dosyć kontrowersyjny w wielu punktach, również dla uczelni publicznych. On z jednej strony stwarza znacznie nowe możliwości i swobodę podejmowania decyzji. Ale z drugiej tworzy też duże wątpliwości związane z finansowaniem, jak też chociażby bardzo myślę, ryzykowny ruch, duża swoboda stworzeniem i określaniem kierunków studiów, który jest prowadzony. Teraz jest ministerialna kontrola nad tym. Proces utworzenia kierunku jest jasno określony. Jest on weryfikowany.
Są pewne procedury, prawda?
Tak? A w przyszłości każda uczelnia będzie mogła tworzyć swój kierunek studiów, jaki sobie określi. Tak, to jest, nie wiemy jak na to zareaguje sfera, właśnie delikatna sfera oświaty. To jest dla nas wszystkich niebezpieczne. Poza tym coraz więcej mamy takie odczucie, że na edukację chce się patrzeć pewnym takim mechanizmem. Mechanizmem, w którym wiedza jest towarem, który trzeba sprzedać. A wiedza to jest inwestycja w społeczeństwo i to jest inwestycja w nasze państwo, w przyszłe pokolenia. Tu nie możemy patrzeć kategorią zysku, że dzisiaj włożymy 5 zł, a jutro wyjmiemy 10 zł. Bo przecież oświata na każdym etapie warunkuje późniejszą jakość naszego życia. Jeżeli my dużo zainwestujemy w oświatę, to po iluś latach my odczujemy to w różnych sferach życia. I na tym nie można eksperymentować.
Proszę panów, dużo mówi się na temat finansowania szkolnictwa wyższego. Mówi się wprost, że ten procent z PKB powinien być coraz wyższy. Czy państwo widzicie jakieś tendencje, że chcemy postawić na szkolnictwo wyższe i tutaj odpowiednie środki były dostarczane, mówiąc wprost, do uczelni? Jak to wygląda z państwa perspektywy?
W tym nowym projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym są przewidziane pewne mechanizmy, które mają poprawić sytuację szkolnictwa wyższego. Natomiast nie wiem, jak będą ocenione przez środowisko. Jest pomysł, aby tworzyć te krajowe naukowe ośrodki wiodące i je specjalnie finansować. Tak, aby powstały centra, prawda, w których te badania naukowe osiągną poziom taki jak na Zachodzie, bo niestety u nas badania naukowe cały czas nie przynoszą gospodarce tego, co mogłyby przenosić. Te środki często nie dają, prawda,
efektów.
Później efektów. Także są inne działania, wspomożenie, prawda, kształcenia doktorantów, umożliwienie im podejmowania zatrudnienia w tym okresie, ale w okresie studiów, kiedy dostają stypendium, ale to generalnie nie są jakieś istotne takie zmiany jakościowe, raczej ilościowe, prawda, to dofinansowanie ma wzrosnąć o 10%. No może dużo, prawda, jak na sytuację obecną, natomiast to chyba nie rozwiąże takiego problemu jakościowego polepszenia sytuacji szkolnictwa wyższego. Natomiast myślę, że istnieją pewne możliwości, aby w ramach tych środków, które teraz są przeznaczane, trochę poprawić sytuację. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis i w ogóle sytuację, o której się sporo mówiło. Mianowicie studiowanie na drugim kierunku studiów w uczelniach publicznych. W tej chwili ta sprawa nie była regulowana ustawowo. Student miał prawo, jeśli dziekan się zgodził, prawda, podjąć kształcenie na drugim kierunku, tam o ile spełniał przepisy porządkowe uczelni, nie miał zaległości na tym drugim kierunku. No i automatycznie studiując drugi kierunek był finansowany z budżetu państwa, no bo ten drugi kierunek kosztuje tak jak pierwszy. W tym nowym projekcie postanowiono tą sprawę uregulować, no bo wiadomo, że to łączy się z pieniędzmi, prawda? Ten drugi kierunek automatycznie powiększa liczbę studentów i w algorytmie, który pozwala wyliczyć dotację budżetową, jest wpływ. Także w tych zapisach obecnie jest, że studia na drugim kierunku może podjąć już tylko ograniczona liczba studentów, mianowicie do 10% najlepszych. No oczywiście za tym muszą być pieniądze, bo jeśli pozwalamy kształcić się na drugim kierunku bezpłatnie, no to trzeba to sfinansować. Ja w tamtym, znaczy w zasadzie na początku tego roku przeliczyłem na podstawie danych GUS-u pewne sprawy z tym związane. W Polsce kształci się na uczelniach publicznych ponad 800 tysięcy studentów i dotacja budżetowa jest 8 miliardów 300 tysięcy dla uczelni publicznych, co oznacza, że koszt studiów jednego studenta studiów stacjonarnych to jest ponad 10 tysięcy. I jeśli w tej puli są studenci, którzy studiują dwa kierunki, jest ich 10%, to mniej więcej kwota około 700 milionów, prawda, jest przeznaczana na to kształcenie na drugim kierunku. I ta kwota jest nawet za duża, żeby sfinansować studia dzienne w uczelniach niepublicznych. W naszych uczelniach studiuje około 120-130 tysięcy na studiach stacjonarnych. Koszt studiów, taki, prawda, uśredniony na podstawie danych GUS-owskich też, to jest około 4 tysięcy. Więc dla tej grupy wystarcza 500 milionów, tak, żeby te studia były bezpłatne. I tutaj widzicie Państwo, że stwierdzenie, że nie ma środków na to, no jest takie nie do końca prawdziwe. Bo jeśli są środki na to, żeby tym, którzy mają studia już bezpłatne, tak, dodawać jeszcze dodatkową możliwość, a brakuje ich dla, no, można powiedzieć, garstki 120 tysięcy w porównaniu z 800 tysiącami, prawda, na pokrycie tych studiów i to znacznie niższe koszty niż w uczelniach publicznych, bo nie 10, a 4 tysiące, no to też jest coś nie w porządku. Przepraszam, że tak dużo o tym mówię, ale to jest sprawa nie tylko naszej uczelni, a tak w ogóle myślę, że bardziej studentów niż uczelni.
Panowie, a propos finansów, jak sobie radzicie pod tym względem? Jaka jest kondycja finansowa państwa uczelni?
No, tutaj powinni być kanclerze, prawda?
Żeby no tak, ale myślę, że macie przynajmniej ogólną wiedzę na ten temat.
Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia rekrutacji, która niedawno się zakończyła. W tym roku przyjęliśmy trochę mniej studentów niż tamtym. To liczba bezwzględna
głównie niż
około 80, a w procentach 10%. Także to na razie nie stwarza żadnego zagrożenia, prawda? Mamy te wcześniejsze roczniki. Oczywiście pytanie, co dalej?
Jeżeli chodzi o uczelnię z Białej Podlaskiej, to niż demograficzny jeszcze nam nie zajrzał, że tak się wyrażę, do okien bardzo głęboko. Bronimy się przed niżem. To, co wspominałem wcześniej, ten nowy kierunek, który utworzyliśmy, to na pewno jest klucz do tego, że ten odsetek studentów nie jest niższy niż przy naborze w ubiegłym roku akademickim. Więc przyjęliśmy praktycznie tyle samo studentów, co w ubiegłym roku. Staramy się pracować nad kolejnymi kierunkami. Są złożone wnioski do ministerstwa. Są już część wniosków jest w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ze zrozumiałych względów nie chciałbym już tutaj dzisiaj mówić, jakie to kierunki. Natomiast jest to sposób właśnie na i finansowanie całej uczelni i pozyskiwanie nowych studentów. Sytuacja finansowa uczelni jest bardzo dobra. My w tej chwili pracujemy nad inwestycją, która wyniesie ponad 60 milionów. Oczywiście nie są to tylko środki uczelni, tylko jest to finansowanie głównie ze środków Unii Europejskiej. Tutaj program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, środki ministerialne. Więc ta kondycja finansowa jest bardzo dobra. Rozwijamy się, dążymy do tego, żeby podwoić liczbę studentów i chcemy się utrzymać w tym trudnym okresie tego niżu demograficznego na rynku.
Tak, ale sytuacja państwa jest całkiem inna. Jesteście uczelnią państwową, prawda? A tutaj jest uczelnia...
Zgadza się. Panie redaktorze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny też jest uczelnią państwową i gdyby nie nasza aktywność, wcale byśmy wtedy nie mogli powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Ale dzięki temu, że zarówno rektor profesor Antoni Jówko, jak i kanclerz Andrzej Terasiuk, jak i cały zespół naszej uczelni potrafią odnaleźć, znaleźć dodatkowe źródła finansowania, potrafią zagospodarować te środki, które dostajemy, my funkcjonujemy. My jako uczelnie państwowe chcielibyśmy mieć taką sytuację, gdzie mielibyśmy gwarancję spokojnego życia, ale niestety nie mamy. Warunki finansowania są takie, że my musimy część dochodu wypracowywać, żeby funkcjonować.
A jeśli chodzi o procentowe, powiedzmy, tu relacje, jak to wygląda z tych środków, które otrzymujecie i te, które musicie wypracować?
Wszystko zależy od działań, które są podejmowane. Proszę zwrócić uwagę chociażby na drobną rzecz. Drobną wydaje się z punktu widzenia budżetu państwa. Ogromną w naszej skali lokalnej. Największym wydziałem naszej uczelni jest Wydział Humanistyczny. To jest praktycznie połowa studentów naszej uczelni. Wydział Humanistyczny znajduje się w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę nowego obiektu Wydziału Humanistycznego. Zakończyliśmy w 2008 roku pierwszy etap, a później mieliśmy zagwarantowane środki europejskie i mnóstwo trudności biurokratycznych, by uruchomić te ośrodki. Udało się je wreszcie uruchomić, także budowa ruszy już wkrótce. Ale nawet przecież dozorowanie takiego obiektu to są kwoty ogromne. To są kwoty, które mogłyby być przeznaczone na zupełnie coś innego. Myśmy na przykład w ubiegłym roku akademickim pozyskali około ponad 50 milionów złotych z funduszy europejskich. Gdyby nie te działania, to bylibyśmy w znacznie trudniejszej sytuacji.
Pan rektor?
Znaczy ja mogę potwierdzić to, co pan doktor mówi o takiej gospodarności na Akademii, bo do niedawna pracowałem na tej uczelni i przez 2 albo 3 kadencje byłem w Komisji Budżetowej, także te sprawy doskonale
pamiętam.
I właśnie taka dobra gospodarka pozwalała Akademii cały czas, wtedy Akademii, prawda, dobrze się rozwijać. Natomiast to właśnie nie jest tak, że dotacja budżetowa załatwia wszystko, bo są przykłady uczelni. O tym czytam w gazecie, już nie pamiętam jakiej, pisał profesor ekonomii. Są uczelnie ekonomiczne, które miały przez wiele lat taki trwały deficyt. Z roku na rok, prawda, tam brakowało. I te uczelnie ekonomiczne kształciły przyszłych menedżerów, ekonomistów, prawda, mówiły, jak powinno się gospodarować. To jest coś niebywałego, prawda, żeby uczelnia ekonomiczna właśnie tak się gospodarowała, ucząc tej dobrej gospodarki. To zauważono i w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, w tym nowym projekcie, są przewidziane już mechanizmy, żeby taka sytuacja nie mogła się przez wiele lat powtarzać, żeby budżet z roku na rok nie dofinansowywał tych, prawda, dziur budżetowych w tych uczelniach. Wprowadzono zapis dotyczący rektora komisarycznego, zarządu komisarycznego i uczelnia, jeśli
w kryzysowej sytuacji, tak?
nie przedstawi programu naprawczego, rektor jest odwoływany i wprowadzany jest zarząd, który tę sytuację ma poprawić. Ale zobaczcie, panowie, po ilu latach, prawda? Ile tam tych środków musiało być do tej pory gdzieś zmarnotrawione, żeby to zauważyć.
Teraz chciałbym pan zapytać o państwa umiejscowienie tutaj w naszym regionie i wsparcie z różnych źródeł. Mam tu na myśli samorząd, lokalny biznes czy inne, powiedzmy, grupy wspierania. Jak to wygląda? Czy czujecie wsparcie tutaj lokalne? No i wsparcie może płynące z jakichś innych sfer.
Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki na naszym terenie. Proszę zwrócić uwagę, że liczba osób, które jest zatrudnione w szkołach niższego szczebla, jak jest bardzo znacząca, my jako uczelnie wyższe jesteśmy takimi bardzo ważnymi centrami, zarówno z punktu widzenia przygotowywania kadr, kształtowania pewnych idei, pewne takie centra intelektualne, ale też pobudzających gospodarkę naszych regionów, bo jeżeli my chociażby nawet tylko inwestujemy, wznosimy nowe obiekty, jak dużo środków jest wydawanych na miejscu. Jeżeli jest dobra współpraca z samorządami, to jest to jeszcze dynamiczniejsze. Muszę powiedzieć, że obecnie mamy bardzo dobrą współpracę zarówno z samorządem miasta Siedlec, jak i z samorządami okolicznymi. Chciałbym podkreślić, że chociażby siedziba Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego znajduje się w Pałacu Ogińskich, który otrzymaliśmy 10 lat temu od samorządu miasta Siedlce. Udało nam się wtedy pozyskać pierwsze tak znaczące na tym terenie środki finansowe z Unii Europejskiej na jego renowację i skorzystały na tym. Ten pałac jest przykładem właśnie tego, że skorzystała na tym zarówno uczelnia, jak i skorzystało miasto, któremu przywrócono bardzo ważny obiekt historyczny.
Jak to wygląda sprawa w Białej Podlaskiej?
Ja chciałbym powiedzieć tak bardzo politycznie, że współpraca jest, ale dokończę i wydaje mi się, że powinniśmy oczekiwać dużo szerszej współpracy, takiego większego otwarcia miasta na uczelnię.
Ale co byśmy oczekiwali, prawda, ze strony miasta?
Co byśmy oczekiwali? Przede wszystkim wydaje mi się, że takiego równego traktowania. W Białej Podlaskiej są 2 uczelnie i czasami odbieram tak, że nie jesteśmy traktowani tak samo jak uczelnia druga, a my chcemy tworzyć miasto, Białą Podlaskę miastem akademickim. Wspólnie, jako 2 uczelnie. Wiemy, że to jest niesamowita siła ekonomiczna. Kiedy nie ma przemysłu i jest uczelnia, która zatrudnia ponad 300 pracowników, kształci ponad 3,5 tysiąca studentów. Ja zrobiłem dzisiaj sobie takie na kartce wyliczenia. Prowadziliśmy badania. Jeden student w Białej Podlaskiej miesięcznie zostawia ponad 600 zł. W skali roku, mnożąc to przez liczbę studentów, to jest ponad 2,5 miliona gotówki zostawionej w mieście Biała Podlaska, tylko z naszej jednej uczelni. Więc chcielibyśmy takiego lepszego traktowania, pomocy ze strony magistratu, chociażby na przykład banalny przykład parking przy uczelni, który jakoś jest cały czas tak pod górę, żeby został przez to miasto przygotowany i oddany dla uczelni, a ten parking miał być, więc pewnie przy życzeniach świątecznych będziemy sobie wspólnie składali życzenia takie, żeby ta współpraca była na dużo większym poziomie.
A jak jest z Kolegium Mazowie? Bo troszeczkę takie odnoszę wrażenie, że państwo troszeczkę żyjecie jakby na walizkach, prawda? Te wasze umiejscowienie jest jakby tymczasowe. No, może tu się mylę, więc proszę wyprostować.
Nie, wprost przeciwnie, bo mamy bazę lokalową własną, także to nie jest życie na walizkach. Mm-hmm. Mamy warunki do studiowania bardzo dobre i znaczny potencjał. Budynek zakładów KARO to ponad 18 tysięcy metrów, no a oprócz tego mamy jeszcze dwa budynki dydaktyczne, także tutaj o żadnych walizkach nie może
być. I przepraszam, że wejdę w zdanie, czy tam będzie docelowa siedziba niejako uczelni, cały czas tam stawiacie na ten teren, na te budynki, tak?
Tak, ale właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo wiele zawdzięczamy dobrej współpracy z samorządem, podobnie jak na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. No to, że ta współpraca jest dobra, świadczy obecność pana prezydenta, pana starosty na większości uczelnianych uroczystości, konferencji, prawda, nie dalej jak wczoraj było u nas takie forum zdrowotne, gdzie patronem był pan prezydent Kuderski, nie tylko patronem, prawda, na plakacie, ale również uczestniczył w znacznej części tej konferencji, oczywiście nie w całej, no bo trudno liczyć na to, że pan prezydent będzie miał na to czas. Uzyskujemy takie duże wsparcie przy przygotowywaniu wniosków, bo w opinii Państwowa Komisja Akredytacyjna bierze pod uwagę to, czy ten kierunek jest tutaj przydatny. Bardzo dobrą współpracę mamy z samorządem gospodarczym, z Siedlecką Radą Biznesu, z Business Center Club, także tutaj no, mamy zupełnie przeciwne takie wrażenia niż Białej Podlaski.
Znaczy, ale współpraca może jest, panie rektorze,
państwo,
współpraca jest, tylko
nie robił.
Wydaje się, że lepiej gdyby była większa i szersza, w szerszym zakresie.
No istotnie, na inauguracji rok temu pana prezydenta nie było.
Wydaje się, że było, ale krótko. Było?
Tak, tak. Panowie, nasza audycja za chwilę się skończy, więc zapytam jeszcze o jedno. Jakie najbliższe przedsięwzięcia planujecie na swoich własnych uczelniach? No bo to myślę, że taka też będzie oferta dla potencjalnych studentów. Bardzo proszę, który z panów zacznie.
Dla nas najważniejszą inwestycją realizowaną obecnie, to już wspomniany jest przeze mnie Wydział Humanistyczny, który poprawi również warunki lokalowe Wydziału Zarządzania, który spowoduje, że przy ulicy, między ulicą Żytnio a ulicą Księdza Popiełuszki powstanie taki prawdziwy kampus, gdzie na Wydziale Humanistycznym, w tym nowym obiekcie Wydziału Humanistycznego będziemy mieli i pracownię rzeźby, pracownię artystyczne, będzie też sala koncertowa, będzie wiele innego rodzaju udogodnień, które sprawią, że to będzie również centrum kultury otwarte na potrzeby regionu. Rozwijamy także sieć teleinformatyczną, z której będą korzystali również mieszkańcy miasta. Wydaje mi się, że to, że w Siedlcach powstał Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, to jest wielki sukces dla naszego miasta. To jest podniesienie rangi Siedlec i za tym na pewno będą...
No i regionu też,
i regionu, oczywiście. Tak. Siedlce stały się przez to jeszcze ważniejszym centrum regionalnym. I za tym pójdą na pewno kolejne działania, a w nauce jest tak, że dobre współdziałanie ośrodków naukowych jest szansą do sukcesu i my liczymy na współpracę z innymi uczelniami funkcjonującymi na tym terenie.
A właśnie, a czy ta współpraca naprawdę istnieje tak de facto, czy tylko tak
istnieje,
powiedzmy?
Istnieje poprzez... Podstawą rozwoju naukowego jest zawsze spór, prawda? Spór, debata, dyskusja, ścieranie się różnego rodzaju poglądów i wypracowanie pewnego wspólnego konsensusu. I na pewno to jest. I my zarówno z Państwową Szkołą Białej Podlaskiej, jak i z Kolegium Mazowia w mniejszym czy większym stopniu mamy pewne sfery współdziałania. To jest dla nas bardzo istotne i to nie jest kwestia jakiegoś określenia liderstwa. to jest tworzenie pewnego środowiska intelektualnego.
Czyli co, z jednej strony konkurencja, no bo takie są fakty, a z drugiej strony jakaś forma współpracy.
Ale zdrowa konkurencja.
Zdrowa.
Tak, chciałem podkreślić konkurencję.
Tak, to bardzo proszę.
Może na teraz... zawodach sportowych rywalizacja, która pozwala podnosić poziom.
Może teraz zapytam o Państwową Szkołę Wyższą.
Jakie plany? Więc tak, na pewno studia drugiego stopnia na kolejnych kierunkach. Na pewno kampus, o którym wspomniałem, to jest inwestycja, która ma powstać w ciągu 2 lat, więc wydanie tych ponad 60 milionów. Na pewno ośrodek sportowo-rekreacyjny w Międzyrzecu Podlaskim, na Jeziorkach Międzyrzeckich. Jeszcze bym tutaj wymienił kilka rzeczy, ale dozujmy sobie przyjemności powoli. Praca jest dosyć ciężka, intensywna i na pewno dużo więcej środków z funduszy Unii Europejskiej. I będzie dobrze.
I teraz pan rektor.
My nie możemy pochwalić się dużymi inwestycjami, bo wszystko, co robimy, to z czesnego. Łatwo policzyć, prawda, wiedząc, ilu mamy studentów, jaki ten budżet roczny jest. Ale kanclerz stale dba o rozwój bazy lokalowej. Mamy piękne sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, również laboratorium budowlane, wytrzymałości materiałów. A z takich nowości dostaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na zdrowiu publicznym. To kształcenie zaczniemy zapewne od marca, bo tutaj trzeba uzyskać limity. To jest kierunek medyczny i o takie limity wystąpiliśmy. O rozporządzenie było wydane wcześniej niż uprawnienia, które uzyskaliśmy. No, mamy szereg takich otwartych projektów. Kształcenie na architekturze krajobrazu. Tam dostaliśmy grant na ponad 3 miliony. Kształcenie pani pielęgniarek na studiach pomostowych dofinansowanych. No, kolejne jakieś elementy, o których już nie zdążę powiedzieć.
Tak, proszę panów, czy możemy skończyć tą dzisiejszą audycję takim stwierdzeniem, że mimo takich czynnych trudności nasze regionalne szkolnictwo wyższe ciągle się rozwija?
Nie mam w tym najmniejszych wątpliwości, chociażby podniesienie statusu Akademii Podlaskiej do rangi uniwersytetu jest tego świetnym przykładem.
Ja myślę, że... To wielkie wydarzenie i tutaj całe środowisko z tego się cieszy, również my, bo będąc w towarzystwie tutaj uniwersytetu, to środowisko akademickie, prawda?
Jeden ciągnie drugiego, mówiąc tak kolokwialnie.
Tak, jest to silniejsze. Zresztą 25 lat pracowałem na tej uczelni.
Podobnie, podobnie powiem u nas, no, zmiana nazwy w ubiegłym roku, studia drugiego stopnia magisterskie, no i do naszej słynnej historycznie Akademii Bialskiej. Myślę, że to by była korona taka, tak, zwieńczenie.
Ja myślę, że pan Reko też ma jakieś cele właśnie, żeby podnosić cały czas statut.
No tak. Staramy się teraz nie rozwijać się wszerz, tworząc nowe kierunki, a raczej podnosić poziom kształcenia, ubiegając się o kierunki magisterskie. No, zdrowie publiczne jest drugim. Ekonomia bardzo dobrze wystartowała rok temu. Także to jest chyba taka najbliższa strategia.
Dziękuję bardzo panom za dzisiejszą rozmowę, przybycie do studia. A gośćmi audycji byli pan Adam Chodziński, dyrektor gabinetu rektora Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za przybycie. Pan Adam Bobryk, doktor Adam Bobryk, rzecznik prasowy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Do niedawna,
tak, oczywiście, do niedawna, bo jeszcze wszyscy może dokładnie nie wiedzą, już od 1 października Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. I pan doktor inżynier Leszek Gadomski, rektor Kolegium Mazowia, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To wszystko w programie, kolejna audycja. Porozmawiajmy jak ludzie za tydzień. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.